Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za to, że Ty jesteś żywym, potężnym Bogiem i że Ty, Panie, mówisz do swego ludu i objawiasz nam, Panie, cudowność Twoich dróg, Twojego słowa, Twoich tajemnic, Panie. Proszę, abyś otwierał nasze serca, umysły, abyśmy rozumieli głębiej treść, Panie, Ewangelii, treść, Panie, Twojego dzieła dokonanego na krzyżu. Ja błogosławię każdą osobę tutaj w tym zgromadzeniu. I proszę Panie, abyś dotykał przez Ducha Świętego w sercach naszych, abyśmy rozumieli Twój plan, Twoje zbawienie względem nas jako wierzących, względem tego świata i tych rzeczy, które Ty zaplanowałeś w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Będę się chciał dzisiaj dzielić tym tematem, kontynuacji tego tematu, który jest związany, tajemnice Boże, tego zatytułowałem, tajemnice Boże, które są objawione nam w Nowym Testamencie. Ja już zacząłem ten cykl, będę szedł tym krokiem, ponieważ wierzę, że kiedy się mówi o tych tajemnicach Bożych, wierzę, że to wszystko jest związane ściśle z krzyżem Golgoty, z Bożym planem odkupienia. Także jeżeli mówię o tych tematach, już było parę tych tematów, to wiąże się po prostu ściśle z dokonanym dziełem Chrystusa i to, co nas też w przyszłości z tego powodu też będzie czekało. Wierzę też głęboko w to, że w ogóle te tajemnice Boże są częścią poselstwa Ewangelii. Oczywiście głównym, centralnym poselstwem jest to, że jest odpuszczenie grzechów, że jest przebaczenie chorób, to uzdrowienie z chorób, to, że jest nam dana wolność do nowego życia od grzechu, to, że jesteśmy wyzwoleni z wszelkiej opresji złego, że mamy moc nad diabłem. I wierzę, że to jest jakby najważniejsze. To jest najważniejsze, tak? Pewność zbawienia, doświadczenia zbawienia, to jest najważniejsze. Ale są jeszcze inne tematy, które są też dla nas dane jako ludzi wierzących, po to, abyśmy jeszcze głębiej mogli czerpać z dziedzictwa wiary, które Bóg przekazuje dalej. Powiedziałem również o tym, że żeby rozumieć Boże tajemnice, to trzeba się na nowo narodzić, trzeba mieć bojaźń Bożą, pokorę i wierzyć w całe Boże Słowo. To jest podstawą, także nie będę do tego wracał i powiem wam, że te wszystkie tajemnice są tutaj już objawione. Także to, co ja wam mówię nawet, jeżeli także to wszystko jest tutaj napisane. Oczywiście ja nie jestem w stanie wszystkiego z tego wyciągnąć w ciągu 40 czy tam godzinnego kazania, aby zgłębić ten temat. Pozostawiam wam to dalej, do dalszych badań i rozważań, ponieważ wierzę, że to jest fascynujące i to pogłębi twoją wiarę. I to jest bardzo ważne. I dzisiaj takim dla mnie fascynującym tematem, następnym tematem, który wierzę, jest bardzo związany też z tymi czasami, w których żyjemy, i jest związany ściśle z przyjściem Pana Jezusa. Amen. Ponieważ naprawdę nam jest bliżej niż dalej do przyjścia Pana Jezusa. Jest związany ściśle z Kościołem. Jest temat tajemnicy Izraela. Wierzę, że to jest bardzo ciekawy temat. I myślę, że w dniach ostatecznych, w których właśnie żyjemy, ta prawda przez Boga nam będzie jeszcze bardziej objawiana. Ja tylko dotknę tego tematu. Więcej rzeczy można znaleźć. Zachęcam. Polecam też taką książkę, z której ja osobiście skorzystałem. Jeszcze są inne fajne książki czy materiały. Niepełny Kościół, jest to Reed Sid Roth, on jest Żydem mesjańskim. On ma taki program nadnaturalne, jest taki z nim program. On zaprasza różnych takich ciekawych ludzi, ewangelistów i tak dalej, i różne przebudzenia, poruszenia duchowe. Także to są fajne, ciekawe rzeczy. Także może zaczniemy od rozdziału 11 listu do Rzymian, od 25 werset do 29. List do Rzymian. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Znowu słowo tajemnica, misterium. Odsłonić, odkryć, zaprezentować. To nie jest coś, co my możemy gdybać, czy tak będzie, czy nie będzie. Nie, to jest coś pewnego. Coś, co na pewno się stanie. Zatwardziość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich, co do Ewangelii. Są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania są miłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. I wiecie, historia Kościoła pokazuje nam to, że przez wieki Kościół zapomniał o Żydach. Miał teologię, tak zwaną teologię zastępczą, to później będę o tym troszkę wspomnę. Wiecie, naprawdę było to swego rodzaju ignoranctwem wobec tych chrześcijan, którzy też taką teologię przyjęli. Był to w pewien sposób wyraz antysemityzmu. Ta teologia polega na tym, że Bóg odrzucił Żydów, a w ich miejsce jest Kościół. I głównie, wiecie, taką teologię zaprezentowali ojcowie z pierwszych wieków, ojcowie tak zwani Kościoła, którzy mieli pochodzenie rzymskie. I dla mnie ciekawą rzeczą, i to teraz wam powiem, list do Rzymian jest pisany do chrześcijan z Rzymu. Ja bym powiedział do dzisiejszych rzymskich katolików. I ciekawą rzeczą jest, że Paweł to pisze. W pewien sposób możemy powiedzieć, ostrzega Kościół rzymski, żeby uważał odnośnie tego tematu, ponieważ Bóg ma plan wobec Izraela. I wiecie co? I Kościół rzymskokatolicki zrobił wszystko, żeby tą prawdę przez wieki wypaczyć. Był antysemicki. Później do tego dojdziemy. I wszystko to, co pisał Paweł w liście do Rzymian, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli w liście do chrześcijan pochodzenia wiary rzymskiej. Dzisiaj wiem, że tu chodzi o Kościół rzymskokatolicki, choć jeszcze wtedy nie powstał, bo on dopiero powstał w IV wieku, ale już tendencja w Kościele w pierwszych wiekach było to, żeby Imperium Rzymskie, chrześcijanie z pogan, którzy stanowili główną część, większą część, ponieważ zaczęli oni jakby się dominować w chrześcijaństwie, zaczęli o sobie mieć zbyt wysokie mniemanie i zaczęli popełniać pewne błędy doktrynalne i te wszystkie błędy doktrynalne, które mieli ci Rzymianie popełnić, oni popełnili. Taka jest prawda. Paweł wszystko, co opisze od pierwszego rozdziału, zaczyna najważniejszy temat, usprawiedliwienie przez wiarę. I my bardzo to mocno podkreślamy. I ten temat usprawiedliwienia przez wiarę, on praktycznie ciągnie się od pierwszego rozdziału aż po szósty i nawet do ósmego. Ponieważ jest tak bardzo ważny i kluczowy. Mówię o temacie bałwochwalstwa. W drugim rozdziale o tym mówi. Wiemy, że Kościół to wypaczył rzymski. Mówi o czymś takim, że zarówno Żydzi, jak i poganie, wszyscy są pod wpływem grzechu, że każdy ma naturę grzeszną. Każdy. Kościół rzymski ma swoją teologię, chociażby dogmat wniebowstąpienia Marii, niepokalanego poczęcia, który mówi o tym, że Maria nie ma grzechu. Także jest wiele, wiele rzeczy, temat prawdy chrztu wodnego i wiele innych rzeczy, ale kiedy dochodzimy do 11 rozdziału, Paweł stwierdza, daje taką konkluzję dla chrześcijan rzymskich i mówi tak. Zważcie w tym rozdziale 11, wtedy na dobrość i surowość Bożą, surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Wytrwaj w tej dobroci, w tej łasce Bożej. I dalej mówi, ale i oni, Żydzi, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. I ten werset 25, żebyście nie mieli o sobie zbyt wysokiego mniemania. Czyli jest taki grzech pychy. Wiecie, z tego powodu diabeł zgrzeszył. I Paweł ostrzega, że jeżeli wy, Rzymianie, zbagatelizujecie ten temat, to i Bóg was odrzuci. Poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa. I teraz może przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, proroctwa odnośnie Żydów. Bóg zapowiada przez proroków, szczególnie przez proroka Jeremiasza w 31 rozdziale, kiedy mówi o nowym przymierzu, to wiem, że tu chodzi o przymierze, które jest nam dane w Jezusie Chrystusie. I on zapowiada w tym przymierzu o zgromadzenia Żydów. Wiecie, za czasów Pana Jezusa Chrystusa Żydzi byli pod niewolą. Jerozolima była okupowana. Także na pewno to nie tyczyło się tych czasów. Choć częściowo to proroctwo się już wtedy wypełniło. Ale jeśli głębiej spojrzymy się w to proroctwo, to zrozumiemy, że to proroctwo sięga dalej. I wierzę, że ono sięga aż do dzisiejszych dni, ponieważ w 48 roku Izrael się odrodził jako państwo. I Bóg to zapowiadał przez swoich proroków. I może przeczytajmy tego Jeremiasza. Jeremiasz 31, werset 33-37. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercach. Ja będę im Bogiem, oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznaj Pana, gdy wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a grzechu ich nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze, także szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, i to ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze, zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Słuchajcie, poważne słowa. To sam Bóg się o tym wypowiada. I co do Żydów, nie miejmy złudzeń. Paweł mówi, są nieprzyjaciółmi. Wiecie, w tamtych czasach, kiedy Żydzi żyli, były dwa główne odłamy judaizmu biblijnego. Judaizm biblijny jest judaizmem nawiązującym do Mojżesza, do Tory. Były dwa główne ugrupowania, Sadyceusze i Faryzeusze. I oni w tekście Nowego Testamentu określili ich jako stronnictwo. Też można to słowo stronnictwo przetłumaczyć jako sekta faryzeuszów i Sadyceuszów. Jeszcze była jedna grupa wśród Żydów, tak zwani Esyńczycy. Ich było mało, ale były powiedzmy dwie główne grupy i była jeszcze jedna, ta trzecia, Esyńczycy. I kiedy Jezus przyszedł, im wykazywał Pisma, wykazywał im to, powoływał się na Pismo, pokazywał, że On jest tym Mesjaszem, problem w tych grupach religijnych było to, że oni mieli swoją teologię, swoje nauczanie i swoją koncepcję odnośnie Mesjasza, odnośnie odnowienia Izraela. I dlatego im było trudno przyjąć tą prostotę Słowa Bożego. Było im bardzo trudno to przyjąć, ponieważ mieli swoją teologię. I Jezus często, kiedy głosił Ewangelię, odwoływał się na proroków, to zarzucał im to, że dla waszej tradycji, dla waszej nauki wykrzywiliście Słowo Boże, znieważyliście Słowo Boże, ponieważ wasza tradycja wam jest bardziej bliska niż aby wierzyć to, co powiedzieli prorocy, co o mnie mówili, to wszystko, co oni zapowiadali. Wy zrobiliście swoją teologię. I ja myślę, że jakby dzisiaj Jezus przyszedł do wielu kościołów chrześcijańskich, też by im wytykał błąd doktrynalny, błąd tradycji, że z powodu swojej tradycji te różne kościoły chrześcijańskie odeszły od istoty Ewangelii, którą jest krzyż. Stworzyło swoje własne zwyczaje, rytuały, zastąpili to różnymi świętami, obyczajami, obrzędami, które okazuje się, jakbyście się głębiej w to wgłębili, tak zanurzyli, że wiele zwyczajów, świąt w kulturze chrześcijańskiej ma pochodzenie pogańskie. Począwszy od Bożego Narodzenia, aż nawet po tak zwane, potocznie się mówi, święta Wielkanocy. Wiecie, w Biblii nie ma świąt Wielkanocy. Co prawda w niektórych tłumaczeniach jest tak to zatytułowane, w dniu Wielkanocy i tak dalej, ale nie, to jest dzień Paschy. Nie ma czegoś takiego jak Wielkanoc w Biblii. Jest Pascha, dzień Paschy. Proszę? A śmigusa dygusa nie ma i też nie ma króliczków. Nie ma tych rzeczy. Ale to już jest inny temat. I teraz może jeszcze następny fragment. Ezechiel 36, 6 rozdział. 22 do 28. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na dom izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Jest tu mowa o rozproszeniu Żydów, że oni przez swoją tradycję, przez swoje zwyczaje znieważają Boga. Wiecie, oni przez swoje te stronnictwa religijne, jak sadyceusze, faryzeusze, eseńczycy, później w czasach już chrześcijańskich, kiedy świątynia została zburzona, Żydzi, rabini byli zmuszeni stworzyć nowy nurt teologiczny. Bo dzisiaj Żydzi nie składają ofiar. Stworzyli nowy nurt teologiczny. Dzisiejszy judaizm współczesny nie ma nic wspólnego z judaizmem biblijnym, mojżeszowym. Też musicie to o tym wiedzieć. I jakbyście się głębiej jeszcze to zagłębili, to tak samo jak w chrześcijaństwie powstawały różne wyznania chrześcijańskie, to tak samo i w judaizmie powstaje wiele różnych odłamów, które są błędne, całkowicie zaprzeczają tej nawiązaniu do tradycji Pisma. Choć oni mówią, zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi, że ich bazą wiary jest Pismo. Ale jest to nieprawda, bo bardziej miłują swoje tradycje niż Pismo. Zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. Tak jest. Ale ja mówię o czymś takim jak biblijny judaizm. Ponieważ chrześcijaństwo tak naprawdę jest biblijnym judaizmem. Tak. Chrześcijaństwo jest biblijnym judaizmem, bo ono objawiało najpierw prawo Mojżesza, później prorocy zapowiadali nowe prawo i przyjście Mesjasza i zmianę tego prawa. Prorocy to zapowiadali. Jezus tego nie wymyślił. Ani uczniowie Jezusa, ponieważ oni, czy Jezus, czy później uczniowie Pana Jezusa, oni głównie bazowali na Starym Testamencie. Oczywiście w pierwszym wieku został spisany kanon Nowego Testamentu, ale zobaczycie, że cały kanon Nowego Testamentu jest cytatowany fragmenty ze Starego Testamentu. Także my dzisiaj jako chrześcijanie rozumiemy, że naszym dziedzictwem jest zarówno ta księga zwana potocznie Starym Testamentem, jak i Nowy Testament. I to dla nas jest fundamentem wiary. I dalej czytam ten Ezechiel 36, 22, zacząłem i teraz 23. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. I zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziemi, sprowadzę was do waszej ziemi. Wiecie, Izrael odzyskał w 48 roku część ziemi, później w 67 roku tak odzyskał też Jerozolimę częściowo. Ale dalej to, co Izrael na dzień dzisiejszy posiada, to jest tylko kawałek. Wierzę, że w pełni wypełnienie tej obietnicy będzie miał dopiero w Królestwie Tysiącletnim Chrystusa. W pełni. I Bóg odda ziemię Żydom, Bóg odda tą ziemię, którą obiecał Abrahamowi i patriarchom. Ale zostali sprowadzeni. Jeszcze jest taką ciekawą rzecz odnośnie Żydów, jak się interesujecie troszkę historią i tematyką Biblii, to wiemy, że naród Izraela był podzielony na dwa narody, Izrael i Juda. A tutaj, kiedy jest mowa o tym, że Bóg w dniach tych ostatecznych, że ich zgromadzi do ziemi, to jako Izrael, jako jeden naród. I to też jest fenomenem, ponieważ dzisiaj naród jest jeden, Izraela. Nie ma dwóch królestw, Judy i Izraela. To też jest fenomenem. I dalej. I pokropię was wodą czystą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów. Oczyszczę was, dam wam serce nowe, ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom. Będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. No słuchajcie, jak wół. Dalej. Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów. Wiecie, jak Izrael odzyskał swoją ziemię po tylu letnich niewoli i później, jak to po wojnie się stało w 48 roku, są zdjęcia, materiały, że Izrael to wyglądał jak pustynia. To po prostu to była pustynia, kraj nieużytku. Przez te wszystkie lata panowania narodów pogańskich nad Izraelem, później w ostatniej fazie też i miało wpływ Wielka Brytania, ale też jakby przed Wielką Brytanią byli Turcy, to ta ziemia była naprawdę zubożała. Jerozolima i te obszary, to pustynia było, to była katastrofa. A Bóg tutaj zapowiada, że ich ziemia będzie odnowiona. I wiecie co? I dzięki mądrości dzisiejszej technologii Żydzi po prostu są eksportują na cały świat owoce, warzywa. Mają technologię, że wydzierają pustynię, z pustyni robią ziemię urodzajne, tak? O każdy kawałek ziemi zabiegają. I to jest niesamowite, to jest wypełnienie się proroc na naszych oczach. To jest naprawdę fenomenalne, byśmy tak głębiej w to weszli, ile Bóg cudownych rzeczy zapowiedział w pismach odnośnie Żydów i że to się wypełnia w naszym pokoleniu, a to tylko świadczy o tym, że bliskie jest przyjście Jezusa. A Kościół tyle wieków był ignorantem w tej sprawie. Ale chwała Bogu, że to się zmienia, że zaczynamy to rozumieć, ponieważ wierzymy, że w dniach ostatecznych poznanie wzrośnie. Ale wiecie co, to już było wiadome w pierwszych wiekach chrześcijanom. Ale Kościół coś zgubił. Najpierw zgubił krzyż, a później zgubił resztę. I dalej może. Wtedy wspomnijcie o swoim złym postępowaniu, o swoich czynach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Nie ze względu na was ja działam, mówi Wszechmocny Pan. Niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się, rumieńcie się z powodu swojego postępowania domu izraelski. Tak mówi Wszechmocny Pan, gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i ruiny będą odbudowane, a spustoszony kraj będzie uprawiany, zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przechodniów. I będą mówić, ten kraj niegdyś spustoszony stał się podobny do ogrodu Eden. Słuchajcie. No, wspaniały opis. Jakbyście zobaczyli, bo są zdjęcia sprzed II wojny światowej, jak Izrael wyglądał, to tragedia była. A to, co dzisiaj, jakbyście zobaczyli, to jest ogród Eden. Naprawdę niesamowite rzeczy Bóg zapowiadał prorokom. Dalej. Fenomenem również tego, że Bóg ich zgromadza, jest to, że wiecie, jak Żydzi byli rozproszeni po różnych narodach, to oni musieli utożsamić się z inną kulturą. I też swój język hebrajski, w zasadzie to jest język tak aramejski, asyryjski, ja nie chcę teraz wchodzić, to bo jest język starohebrajski, polio i później był język ten asyryjski, co sobie Żydzi przywłaszczyli tam chyba w VI wieku i nim się posługiwali. I za czasów Pana Jezusa posługiwali się Żydzi dwoma językami, tak naprawdę. Czyli tym językiem aramejskim i językiem greckim. Ale kiedy w 70 roku, kiedy Tytus zburzył Jerozolimę i zaczęło się prześladowanie chrześcijan, Żydzi zostali rozproszeni i uprowadzeni do innych narodów, to Żydzi, przyjmując kulturę tamtych narodów, języki tamtych narodów, stworzyli swoje własne odrębne dialekty. Był taki dialekt jidysz. Jidysz to jest taki dialekt języka hebrajskiego z językiem niemieckim. I jeszcze jest taki dialekt, on się nazywa... Ladino, hiszpański, czyli hebrajski z hiszpańskim. I to były takie główne dwa, są takie dialekty żydowskie. I Żydzi jak wymarł ich język, wymarł. Zapomnieli, wiecie, prorok Sofonia zapowiada to, że Bóg ich na nowo im język przywróci. I to jest niesamowite. I do tego Bóg użył takiego oczywiście Żyda, niewierzącego jako chrześcijanina, bo nie był chrześcijaninem, ale był to jakiś tam lingwista znany, się nazywał Eliezer ben Yehuda, żył w latach 1858-1952. I jego Bóg użył, że odnowił język hebrajski do współczesnego tego języka, który dzisiaj jest, to jest taki sam język, który Żydzi się posługiwali parę tysięcy lat temu. Oczywiście są dzisiaj uwspółcześnione słowa, ale jest to niesamowite. Wiecie, Bóg jest precyzyjnym Bogiem. Dobrze. Następna rzecz, co jest bardzo ważna, związana z Żydami i z ich miastem Jerozolimą. I Jezus o tym mówił w Ewangelii Łukasza, że Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się wypełnią czasy pogan. 21-24. Co to znaczy? Znaczy to, że za czasów Pana Jezusa Jerozolima była deptana, czyli była pod władzą pogan, bo była pod władzą Rzymu. Żydzi nie mieli panowania nad Jerozolimą, bo Rzymianie ją mieli. I od czasów pierwszego wieku aż do 67 roku tamtego stulecia, co tak, kilkadziesiąt lat wstecz, około 50, Żydzi odzyskali w 67 roku Jerozolimę. Oczywiście oni ją dalej w pełni nie odzyskali, bo wiemy, że jakby Jerozolima też częściowo jest podzielona, bo też część mają Arabowie. Ostatecznie w pełni to proroctwo wypełni się, wierzę, w królestwie Jezusa, czyli tym królestwie jego milenijnym. Ale niemniej jednak jest to fenomen i to jest niesamowite, że Żydzi odzyskali Jerozolimę. A to jest związane również z czymś takim, co zapowiadają prorocy o odbudowie świątyni i również jest zapowiedziane odnośnie świątyni w Jerozolimie i to Zachariasz o tym mówi, że z tego powodu w dniach ostatecznych Jerozolima stanie się kubkiem odurzającym dla narodów. Ponieważ narody powstaną przeciwko Jerozolimie. Będą burzyły się, ponieważ z tego powodu, z jakiego powodu? Wiecie z jakiego? Pieniędzy, kasę, wpływy na Bliskim Wschodzie. Wiecie o co chodzi? O złoża, o ropę. O co chodzi? O to chodzi. O nic innego nie chodzi. Wiemy to dzisiaj z telewizji. O co Putinowi chodzi? O co chodzi? Jest kryzys paliwowy. I Arabowie mają duże wpływy, wiecie, i oni jakby rządzą tą ropą. A świat jest uzależniony od ropy. I z tego powodu będą nieporozumienia. Z tego powodu też będzie konflikt. I narody będą przeciwko Jerozolimie, wystąpią. Będzie to, ja wierzę, to będzie tuż przed przyjściem Pana Jezusa. Ale w tych czasach, kiedy się to będzie działo, wierzę, że następuje cudowna rzecz. Będzie wylany duch łaski i błagania i to również Zachariasz o tym mówi w 12 rozdziale. Częściowo to proroctwo już się wypełniło w pierwszym wieku, ale jak zgłębicie się dalej w te proroctwo w 12 rozdziale Księgi Zachariasza, ono znowu się wypełni. Ponieważ będzie to czas ucisku dla Jakuba. I wtedy będzie też nawiedzenie Ducha Świętego, Wybawiciela z Syjonu, Ducha Świętego, wierzę, że Bóg znowu potężnie wyleje na Jerozolimę. Ja mam taką swoją koncepcję, takie mam zrozumienie, że w tym dniu Bóg opieczętuje swoich 144 tysięcy z Księgi Apokalipsy po 12 tysięcy. To jest moje takie przekonanie. Ale myślę, że na nowo Żydzi przeżyją coś takiego jak Pięćdziesiątnica i tam Bóg będzie działał. Ale ciekawostką jest, że w latach 70., czyli kilkadziesiąt lat temu, jest taki fenomen, że Żydzi zaczynają stawać się chrześcijanami, że powstaje ruch mesjański. Zaczęło to się w 70-tych latach. Coraz więcej jest tak zwanych zborów kościołów mesjańskich. One W dużej mierze ich jest są na wschodnich Kresach, na Ukrainie, w Rosji, Białoruś, w Polsce, ale tam jest tylko z dwa chyba. Ale głównie tam na wschodzie, w Stanach i zaczynają się pojawiać. I coraz więcej ich jest, tak zwanych chrześcijan mesjańskich. No bo Mesjasz od słowa Chrystus. I ciekawostką jest to, że oni nie rezygnują ze swojej judaistycznej tradycji, ale nie tej rabinistycznej, tylko tej tradycji biblijnej. I oni jakby cały czas ten ruch się pomnaża i jakby cały czas wśród Żydów jest coraz więcej chrześcijan. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest związane z tym, że oblubienica się przygotowuje. Tak? Bo ja nie wyobrażam sobie oblubienicy bez Żydów. Oblubienica, czyli Kościół, po którą przychodzi Pan Jezus. Ona musi być przygotowana. I Paweł pisze w liście do Efezjan o tej oblubienicy i tu przeczytam wam parę fragmentów właśnie z Nowego Testamentu odnośnie Żydów i Kościoła i że jest to również częścią Ewangelii. Nauka o Żydach i o Kościele, o oblubienicy jest częścią zwiastowania Ewangelii. Oczywiście nie dla niewierzących, bo my nie głosimy Kościoła i tematu Żydów, ale dla nas jest wyposażeniem do wiary. Jest to nam potrzebne. I teraz może zacznę czytać te fragmenty. To jest list Efezjan, 2 rozdział, od 14 wersetu do 19. I tak. Albowiem on jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącym pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań, przepisów, aby czyniąc pokój stworzył w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Słuchajcie, to jest ciekawy termin, nowy człowiek. Nowe człowieczeństwo. Nowe człowieczeństwo jest nam dane w tożsamości narodu Izraela. W tożsamości, wcześniej Paweł pisze, bo wyście poganie byli z daleka od przymierzy. Dalecy od tych przymierzy, które Bóg zawierał z patriarchami i tak dalej. Dalecy. Ale teraz przez Chrystusa staliście się bliscy. To znaczy, że teraz przez Chrystusa Bóg wszczepia nas w dziedzictwo Żydów. I to Paweł pisze jasno w liście do Rzymian. I przecież Nowy Testament mówi nam, że ojcem naszej wiary jest Żyd Abraham. Tak? Ciekawa rzecz. Czyli my przez ofiary Chrystusa jesteśmy utożsamieni do kultury żydostwa. A chrześcijanie dzisiaj utożsamiają się w kulturze jakiej? Rzymskiej głównie, ponieważ przez wieki Kościół z pogan, głównie z Kościół z Rzymu, tą kulturę jakby upowszechniał i promował. Dobrze, dalej czytam. I pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczyć na nim nieprzyjaźń. I przyszedł, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzyście blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Tak więc już nie jesteśmy obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zarówno Żydzi, jak i poganie. Słuchajcie, werset, rozdział 3, 3, 6 i 3. I Paweł mówi tak, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem, tu chodzi o Żydów i zaraz to będzie wyjaśniał. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współuczestnikami, członkami jednego ciała i współuczestnikami i obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jest to również częścią tematu Ewangelii. Mówienie o Kościele i o Żydach, że Kościół jest jeden. I nie ma Kościoła z Żydów i nie ma Kościoła z pogan. Piąty rozdział. Paweł znowu mówi na temat Kościoła, list Efezjan, i werset 27. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez skazy i zmazy lub czegoś w tym rodzaju, aby był święty i niepokalany. Mówi tu o oblubienicy i nie wierzę, że chodzi o oblubienicę z pogan, ponieważ cały kontekst drugiego rozdziału, trzeciego mówił. Ale jeszcze może do tego trzeciego rozdziału i to jest bardzo ważne, o to chcę też przeczytać. Werset od 17 do 19. I to jest cały czas kontekst z Żydami, zauważcie. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Całkowicie pełnią Bożą, ale jest to, że wraz ze wszystkimi świętymi. Jacy to są święci? To są święci pierwszych wieków, którzy byli Żydami, święci pierwszych wieków, którzy też byli chrześcijanami z pogan, aż do dzisiaj całej pełni pogan, którzy, że wszystkie narody słyszą Ewangelię i każdy ma możliwość uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że dzisiaj w każdym narodzie są chrześcijanie. I kiedy już się zaczyna to dziać, że Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom, co się dzieje? I Żydzi na nowo zostają wszczepieni. Znowu jest i znowu oni przez Ewangelię zostają pozyskani. I my żyjemy w takich czasach. I o tym właśnie nam objawia Ewangelia. Że byśmy byli wypełnieni tą całkowicie Bożą wraz ze wszystkimi świętymi. To jest całe dziedzictwo wszystkich świętych wieków. I my potrzebujemy utożsamić w tym dziedzictwie. Nie wszystko z kultury rzymskiej jest złe, z Kościoła katolickiego. Nie wszystko. Są pewne rzeczy, które należy zachowywać. Ale pamiętajmy, że naszym dziedzictwem wiary są te korzenie biblijnego judaizmu. I my nie musimy nosić pejsów, obrzezywać się i mieć te święta żydowskie, bo ja nie o tym mówię. Ale nie mam jakby, nie mam obawy, aby w jakiś sposób utożsamiać się z kulturą żydowską. Brać na przykład razem wspólnie z Żydami chrześcijańskimi, mesjańskimi. Udział na przykład w ich świętach i tak dalej. Ja z tym nie mam problemu. Nawet więcej wam powiem. Nawet was zachęcam do tego. Bo uważam, że jest z tym również doświadczanie Bożego błogosławieństwa. Kiedy jest to właściwe spojrzenie się przez pryzmat Chrystusa, kiedy patrzymy na te święta żydowskie w tej perspektywie, w perspektywie Chrystusa, że te święta się wypełniają w osobie Jezusa. I kiedy w taki sposób jakby bierzemy uroczystość w tych świętach żydowskich i w tej Bożej tradycji, wierzę, że Bogu się to podoba. I są świadectwa ludzi wierzących, chrześcijan, którzy mają taką sympatię do Żydów i jakby biorą z nimi razem w tych różnych świętach, biorą udział i doświadczają potężnie Bożej obecności. Dlaczego? Bo jeśli jest to skoncentrowane na Chrystusie, to Bóg będzie działał. Amen. Ale podstawą zawsze jest Chrystus. I teraz już kończę i chciałbym tylko przeczytać z książki taki właśnie ten temat, tylko tak dotknąłem. Ja go zatytułowałem Spisek Konstantyna. I tylko z tej książki przeczytam wam parę myśli, znaczy w sumie ze strony wam przeczytam, bo to jest tak skondensowane troszkę w tej książce, ale oczywiście możecie, są różne materiały historyczne, możecie bardziej sobie wejść w te tematy i sobie zobaczyć. Także w tym temacie chcę mówić o tym spisku Konstantego Wielkiego, cesarza Rzymu. On był takim patronem dla chrześcijaństwa zachodniego, kościoła rzymskokatolickiego, tak? I on był takim jakby patronem dla kościoła rzymskiego. I wciągnął chrześcijan w pewne rzeczy, które nie są właściwe. I to przeczytam w tej książce i zobaczycie. No może przeczytam, nie będę komentował, komentarz sam wam się nasunie. Historia pokazuje, że kiedy centrum wiary chrześcijańskiej przesunęło się z Jerozolimy do Rzymu, zaczęła się ona coraz bardziej helenizować. Częściej przyjmując pogańskie zwyczaje i filozofię niż praktyki nakazane przez Boga i wierzenia wynikające z Biblii. Jednocześnie chrześcijaństwo stawało się coraz bardziej antyżydowskie. Na początku IV wieku, rok 306-337 naszej ery, w Rzymie do władzy doszedł wielki polityk Konstanty. Próbował on przyciągnąć pogan do chrześcijaństwa, adoptując pogańskie zwyczaje i święta, nadając im chrześcijańskie znaczenie, przez co chrześcijanie mogli nadal zachowywać swoje tradycje. Nie lubił natomiast Żydów, ponieważ buntowali się oni przeciwko Rzymowi. Kościół natomiast, aby uniknąć prześladowań, bardzo chętnie szedł za przywództwem Konstantyna. Chrześcijanom zakazywano spotykania się w soboty czy obchodzenia Paschy pod groźbą eskomuniki. To wszystko Konstanty zrobił. Możecie sobie to sprawdzić, jest to dostępne. A także gorszych kar. Konstanty wyrażał antyżydowskie nastroje wśród biskupów chrześcijańskiego świata pisząc. Przeczytałem, co pisał Konstanty. Nie miejmy nic wspólnego z tym wstrętnym narodem, z Żydami, bo my od naszego Zbawiciela otrzymaliśmy inną drogę. Trwajcie usilnie w modlitwie, aby czystość waszych dusz nie została skalana przez zwyczaje tych niegodziwszych z ludzi, z tych najniegodziwszych z ludzi. Wszyscy powinni się zjednoczyć w tym pragnieniu, które podpowiada sam zdrowy rozsądek, aby uniknąć jakiegokolwiek udziału w wiarołomnych praktykach Żydów. To jest tak zwany, tak, ojciec Kościoła, patron Kościoła Rzymskiego. A Paweł mówi w liście do Rzymian, ostrzega Rzymian, aby uważali, aby się nie wzbili w pychę, bo ich Bóg wytnie. Poważne ostrzeżenie chyba, nie? I posłuchajcie, w 196 roku naszej ery zbór zwołany w Cezarei bez udziału wierzących Żydów w II wieku przesunął dzień obchodzenia święta zmartwychwstania święta zmartwychwstania Jezusa z trzeciego dnia Paschy, czyli na dzień pierwocin. Rozumiecie to, czy nie? Chodzi o to, że dzisiaj się przyjęło, że w dniu tygodnia jest tak zwana Wielkanoc. Ale w kalendarzu żydowskim po prostu może to różnie wypaść. Ponieważ jest to święto ruchome, związane z pełnią księżyca. Czyli Jezus nie zawsze musi być krzyżowany w piątek i zmartwychwstać w niedzielę. W każdym roku to inaczej wypadnie. Rozumiecie? Ale tradycja mówi, że Wielki Piątek. Nie? I dalej jest powiedziane tak. Na niedzielę czas święta. Jeszcze raz może. I przesunął dzień obchodzenia święta zmartwychwstania Jezusa z trzeciego dnia Paschy, dzień pierwocin. Na niedzielę czas święta pogańskiego bogini płodności Isztar. Tak. I w IV wieku sobór w Nicei pod wodzą cesarza Rzymu Konstantyna zmianę tę zalegalizował. Czyli to Kościół wraz jakby wspólnie z, albo ja inaczej myślę, że to nie było, że Kościół po prostu, że Kościół miał coś do dogadania, czy biskupi, to po prostu Konstanty to narzucił Kościołowi. A biskupi, ponieważ chcieli pokoju z Rzymianami, no to ulegli. Czyli w IV wieku w soborze w Nicei to formalnie Kościół zalegalizował. I dalej. Uważano, że właściwe byłoby, aby Kościół i jego obrzędy był w jakikolwiek sposób powiązane z przeklętym narodem żydowskim. To był powód. Dlatego, kiedy Żydzi obchodzą Paschę, a chrześcijanie Wielkanoc, no to dlatego to się nie pokrywa. Teraz rozumiecie. I tak dalej. Dziś święto to zwane jest jako Easter, albo polska Wielkanoc, a jego nazwa pochodzi od Isztar. Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd się wzięły wielkanocne króliczki i jajka? To pozostałość po kulcie Isztar. Także bez komentarza. Trochę wam zepsułem klimat wielkanocny, jajeczek i tych rzeczy. Co lubicie? Zajączka czy króliczka? Tak, posłuchajcie. Oczywiście jest więcej rzeczy i nadużyć. Jakbyście się w to wgłębili, to byście byli tak samo oburzeni, jeszcze może bardziej niż teraz. Ale generalnie o co chodzi? Generalnie chodzi też o prawdę Bożego Słowa i o to, że tak, o nasze korzenie chrześcijańskie, gdzie one są? Gdzie one są? I Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie jednego człowieka. I tym jednym człowiekiem są Żydzi i poganie. I my mówimy o tym nowym stworzeniu, a to nowe stworzenie ma świadomość utożsamioną w kulturze żydowskiej. Rozumiecie? Jak chcecie, możemy zorganizować Paschę. Ona w tym roku wypada 15 kwietnia. Nie mam nic przeciwko temu. Jestem nawet za. Jestem nawet za tym, żeby nawet i Żydów, chrześcijan zaprosić do kościoła i też myślimy o tym. Amen. Ponieważ wierzę, że oni mogą nam więcej rzeczy odsłonić z Bożego Słowa niż my, chrześcijanie z pogan, niż my im. Rozumiecie? Amen. Dobrze, to teraz może... Tak, proszę.
Krótko w związku. w związku z tą Paschą, o której właśnie Kuba wspomniał, 15 kwietnia. Wiecie, ostatnio, nie pamiętam dokładnie ile to tam lat temu, znowu oczy chrześcijańskiego świata zwróciły się na Izrael, dlatego że chodzi o to, że Izrael jest wyznacznikiem czasów ostatecznych. Jeżeli chcemy wiedzieć po prostu, co się wydarzy, ile nam czasu jeszcze zostało, to po prostu my musimy patrzeć na Izrael. I przez ostatnie 20 lat po prostu oczy chrześcijan w ogóle nie były zwrócone na Izrael, na to, co tam się dzieje. I teraz znowu za sprawą właśnie Żyda mesjańskiego, on się nazywa Mark Bilc, znowu po prostu to wróciło po prostu na właściwe tory. Otóż on miał takie doświadczenie, że był na pustyni w Izraelu i jego uwagę przyciągnął po prostu wielki księżyc, czerwony jak krew. Wszedł na stronę po prostu NASA i zaczął się dowiadywać na temat właśnie zaćmień Słońca przez księżyc, kiedy właśnie ten księżyc staje się czerwony. I się dowiedział bardzo ciekawej rzeczy, że w kilku bardzo ważnych wydarzeniach Izraela następowała seria, tak to się nazywa, tetrad, seria czterech księżyców czerwonych, jak krew, które zawsze wypadają w święta żydowskie. Święto Paschy i święto namiotów, tak? Kiedy Bóg przypomina, że jesteśmy tylko przychodniami na tej ziemi. W ciągu ostatnich 500 lat było to tylko 3 razy, ale w ciągu ostatnich 66 lat było to aż 2 razy i teraz będzie 3. I to będzie 15 kwietnia, później właśnie na jesieni, później za rok znowu i znowu później na jesieni 2015 roku. I co ciekawe, prawdopodobnie przed przyjściem Jezusa już tego nie będzie, ponieważ następna data tego wydarzenia jest 2580 któryś tam rok. Za pierwszym razem, kiedy to się wydarzyło, te 500 lat temu, Żydzi zostali usunięci z Hiszpanii i została im otwarta nowa droga do ich nowego domu, czyli Ameryka. Za drugim razem powstało państwo Izrael. Za trzecim razem była wojna sześciodniowa, w której odzyskali Jerozolimę. I teraz nikt nie wie, co się wydarzy teraz. Nie wiemy, czy to się wydarzy w czasie tego, czy to się wydarzy zaraz potem, ale będzie to coś, co jest na pewno związane z Izraelem. I on fajną też rzecz powiedział, że mówi, że to nie tylko chodzi po prostu, że to wystąpi, ale że po pierwsze, on mówi, sprawdził, że akurat właśnie teraz księżyc będzie za każdym razem najbliżej Ziemi. Kiedy każdy będzie mógł wyjść i zobaczyć, jak wielki to jest księżyc, jak bardzo jest czerwony. Mówi, to jest jeszcze nic. Bo mówi, nie w każdym miejscu na świecie będzie to widoczne. Zgadnijcie, gdzie to będzie widoczne. Za każdym razem. W Izraelu. Bo to jest przesłanie do Izraela. I wiecie, jest kilka takich wydarzeń, scenariuszy, co się może wydarzyć. Tego, jak mówię, nikt jeszcze nie wie. Żaden prorok jeszcze nie odzyskał od Boga, tak, to na pewno będzie to. Na przykład mogą Żydzi zająć już do końca Jerozolimę i postawić świątynię. Może tak być. Może na przykład nastąpić wyjście Żydów z Rosji i Ukrainy. W obliczu tego, co się dzieje, po prostu, czy myślicie, że to jest niemożliwe? To jest bardzo możliwe. Szczególnie, że jak to właśnie oni akurat przyjechali, to małżeństwo mesjańskie przyjechało do nas tutaj, to wtedy właśnie Robert już mówił, że w Rosji już jest plan chipowania Żydów. Tak, chipowania. Znamy, tak? Już się przygotowują do tego. Mają technologię, mają wszystko po prostu. Nikt nie wie, co się wydarzy, ale coś się wydarzy takiego, że Izrael znowu będzie po prostu w jakiś sposób wywyższony, dotknięty. Co to będzie, nie wiemy. Wiemy jedno na pewno, że Bóg przygotował już ich na to, ponieważ 2 czy 3 lata temu Bóg im odkrył, że mają potężne zasoby i oni już z tego korzystają, ropy i gazu z łupków. Są już niezależni. Energetycznie są niezależni. Mogą, wiecie, na prowadzenie wojny, na przykład mówi się też, że z innym scenariuszem to może być atak na Iran. Dlatego, że Iran do dzisiaj jest jedynym państwem, który w każdych swoich oświadczeniach mówi, że po prostu naszym przesłaniem to jest zmieść i zniszczyć Izrael. Więc oni mówią krótko, po prostu my nie pozwolimy. Ostatnie wystąpienie Netanyahu było takie. My nie pozwolimy, żeby jakikolwiek kraj ciągle nam groził, zagrażał i mówił przeciwko nam. Mówi, my na to nie pozwolimy. Mówią więcej, że w tym momencie oddanie centymetra ziemi dla po prostu Palestyńczyków, to jest po prostu samobójstwo. To jest koniec. To jest po Izraelu. Więc mówią po prostu, że to jest wóz albo przewóz w tym momencie, więc tam wszystko jest, że tak powiem, napięte. Nie wiemy, jaki to będzie scenariusz, ale wiemy jedno, że po prostu Bóg w jakiś sposób wywyższy Izrael, znowu oczy świata się skupią na Izrael i że Izrael jest w stanie teraz to przeprowadzić, mając swoje po prostu zasoby.
I właśnie w tej księdze Zachariasza jest powiedziane, że właśnie Jerozolima, Izrael w tych dniach właśnie tej presji, 12 rozdział, że oni będą mieli tą potęgę militarną, że te narody jakby powstaną, a oni będą tak jakby tam coś tam głownią coś, i że oni zostaną zgaszeni. To też jest niesamowite. A Izrael ma potęgę militarną, wiemy o tym. Także bracia, siostry, przyjście Pana jest bliskie. Na pewno bardziej bliskie niż nam się zdaje. My nie mówimy tu o datach, ale należy się nad tym zastanowić, bo będą znaki na niebie i na ziemi. Amen. Na niebie i na ziemi. Zaraz, pomodlimy się. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa o Twoją łaskę, o to, abyś, Panie, dał nam rozumieć te sprawy dni ostatecznych, te sprawy związane z Twoim narodem Izraela i jakie jest nasze miejsce, jakie jest nasze powołanie jako chrześcijan, Panie, z pogan, jak my mamy się w tych czasach, Panie, jak my mamy się zachować w stosunku do Żydów, w stosunku, Panie, do tych Żydów, tych naszych braci w Panu, którzy są Żydami w wierze. I Panie, proszę Cię, abyś otworzył nasze umysły i serca, abyśmy też nie bagatelizowali tych znaków nieba i tych znaków na ziemi, to co się dzisiaj dzieje w sferze polityki, w sferze kosmosu. Daj nam, Panie, to rozumieć. Nie chcemy, Panie, tutaj w jakiś sposób uprawiać jakieś, Panie, wizjonerstwa takiego ślepego, ale chcemy zaufać Twemu Słowu i Twojemu objawieniu Ducha Świętego i chcemy być, Panie, czujni. Bo tak jak Ty powiedziałeś, Jezu, żebyśmy byli czujni, abyśmy wyprostowali swoje głowy i abyśmy patrzyli w górę, bo stamtąd przychodzi nasze wybawienie. Proszę Cię, Panie, o otwartość naszych serc. W imieniu Jezusa. Amen.